Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Rigel, za szubą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Fabian. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 22 kwietnia. W dzienniku poświęcimy dziś wiele uwagi sprawom gospodarczym, nafcie, kryzysowi finansowemu i głodowemu, planom prywatyzacyjnym Tuska oraz niezmiennie burzliwym stosunkom między Francją a Chinami. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem obecnej tu w studio Sylwii Gibbs oraz Piotrów Błońskiego i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy złoży ostatecznie wizytę oficjalną w Polsce 9 maja. Wiadomość potwierdził na spotkaniu z prasą premier Donald Tusk. Wizyta była na 23 kwietnia, ale odroczona została wedle wyjaśnień strony francuskiej z powodu państwowego pogrzebu poety z Martyniki Aimé Césaire. Dziennik Le Figaro ze swej strony twierdzi we wtorkowym wydaniu, iż Sarkozy odłożył podróż do Polski ze względu na przeszkody protokolarne, a dokładniej spór między premierem Tuskiem a prezydentem Kaczyńskim. Tusk zaprzeczył dziś jednak temu, aby zmiana daty łączyła się w jakikolwiek sposób z sytuacją w Polsce. Cena baryłki ropy nieubłaganie idzie w górę. We wtorek pobiła nowy historyczny rekord, przekraczając w Nowym Jorku próg 118 dolarów, a w Londynie 115. Następnym symbolicznym progiem będzie 120 dolarów. Wszystko ku temu zmierza, jak twierdzą giełdowi eksperci. Główna przyczyna nieustającej hossy to wciąż rosnący popyt ze strony krajów takich jak Chiny przy niewystarczającej produkcji, której kraje OPEP-u od miesięcy nie chcą podnieść, podczas gdy w Nigerii komplikują wydobycie nieustanne sabotaże. Nawiasem mówiąc, właśnie w Nigerii porywacze, którzy oprowadzili w sobotę panią Margaret Idizi, żonę prezesa firmy naftowej Lone Star Drilling, zażądali okupu w wysokości 5,3 milionów euro. Międzynarodowa Agencja Energii nie ukrywa w tym kontekście obaw, iż zbyt wysoka cena ropy spowodować może światową recesję gospodarczą. Uznał to za możliwe na szczycie energetycznym w Rzymie dyrektor generalny agencji Nobuo Tanaka, który stwierdził, że tak droga ropa uderza w pierwszym rzędzie w kraje rozwijające się, muszące już stawić czoła dramatycznemu wyzwaniu, jakim jest drastyczny wzrost cen żywności.
Jest to największe wyzwanie w historii naszej organizacji, stwierdziła podczas konferencji prasowej w Londynie dyrektor Światowego Programu Żywnościowego pani Josette Cheran. Agenda ONZ powstała w 1963 roku. Organizacja ocenia, że ceny produktów żywnościowych wzrosły od czerwca 2007 o 55%. W ciągu trzech ostatnich lat świat spożywał więcej niż produkował. Pora, by świat zrozumiał znaczenie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, by zrozumiał życiowe znaczenie inwestycji w tej dziedzinie, a nie tylko w naukę i technologię, powiedziała pani Cheran. To raczej plany dalekosiężne, gdyż doraźnie chodzi o plan pomocy o skali porównywalnej z pomocą ofiarom tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Organizacja ONZ nazywa zresztą obecny kryzys żywnościowy milczącym tsunami, które może ściągnąć klęskę głodu na dziesiątki milionów osób. O 17:00 rozpoczęło się w Londynie posiedzenie z udziałem premiera Wielkiej Brytanii, Gordona Browna. Uczestnicy zaczną opracowywać międzynarodowy plan ratunku przeciwko milczącemu tsunami, który zostanie przedstawiony Unii Europejskiej i grupie 8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata.
Tu Paryż, Radio France International. Francja wysyła pod adresem Chin sprzeczne sygnały, wywołując równie sprzeczne reakcje. W paradę prezydentowi Sarkoziemu, który mnoży inicjatywy dyplomatyczne w celu załagodzenia antyfrancuskich nastrojów w Chinach, wszedł poniekąd paryski ratusz, który postanowił z inicjatywy socjalistycznego mera Bertranda de Ranoë i Zielonych nadać Dalai Lamie honorowe obywatelstwo stolicy Francji, mimo sprzeciwu ze strony radnych prawicy. Rzecznik MSZ-u w Pekinie określił to mianem brutalnej ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin, przynoszącej poważny uszczerbek stosunkom francusko-chińskim. Jednocześnie Zhang Yu oświadczył jednak, iż naród chiński wysoko ocenia gest prezydenta Sarkoziego, polegający na wysłaniu listu do ułomnej chińskiej sportsmenki Jing, która 7 kwietnia w Paryżu broniła płomienia olimpijskiego przed manifestantami próbującymi go zgasić. W swoim liście Sarkozy wyraża ubolewanie ubolewanie z powodu ataku, którego Xinjiang padła ofiarą w chwili, gdy niosła znicz, i zapewnia młodą szermierkę o swej całkowitej dezaprobacie dla ludzi, którzy zakłócili ceremonię podróży Świętego Ognia przez francuską stolicę. List wręczył sportsmence przewodniczący francuskiego senatu Christian Poncelet, który jako pierwszy emisariusz francuskiego szefa państwa próbuje na miejscu podjąć dialog z władzami Chin. Poncelet przyjęty zostanie w czwartek przez prezydenta Chin Hu Jintao. Do Pekinu uda się także były premier Francji, wiceprzewodniczący partii UMP Jean-Pierre Raffarin oraz doradca dyplomatyczny francuskiego prezydenta Jean-David Levitt. Sztafeta ognia olimpijskiego odbyła się we wtorek w Dżakarcie przy drzwiach zamkniętych. Na pilnie strzeżonym stadionie Bung Karno, na który wpuszczano tylko za zaproszeniami. Na parę godzin przed uroczystością policja rozpędziła około setki protybetańskich demonstrantów, którzy zebrali się przed stadionem. W Pekinie organizatorzy Igrzysk Olimpijskich podali, że chińscy i zagraniczni dziennikarze, wbrew temu co zaplanowano, nie będą mogli asystować w starcie znicza olimpijskiego z bazy północnej pod Everestem, skąd wyniesiony ma być z początkiem maja na szczyt szczytów. Troskliwy rzecznik komitetu wyjaśnił, że zważywszy na warunki atmosferyczne, przebywanie dziennikarzy w bazie na wysokości 5360 metrów byłoby niewskazane.
Pakt Północnoatlantycki zwrócił się do Rosji i Gruzji o udzielenie wyjaśnień na temat okoliczności, w jakich zestrzelono w niedzielę 20 kwietnia gruziński dron. Bezzałogowy samolot przelatywał, gdy go strącono ponad terytorium Abchazji, prorosyjskiej prowincji Gruzji. Ta ostatnia oskarża o zestrzelenie drona Rosjan, która oficjalnie zaprzeczyła. Komunikat rosyjskiego MSZ stwierdza, że dron został zestrzelony przez abchazkie siły przeciwlotnicze. Stwierdza też, że wywiadowczy lot bezzałogowego aparatu jest pogwałceniem pokojowego porozumienia z 1994 roku między Gruzją a Abchazją. Incydent miał miejsce kilka dni przed środowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zbiera się na prośbę Gruzji, aby rozpatrzeć jej zarzuty wobec polityki Moskwy na rzecz separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej.
Wóz albo przewóz, tak komentatorzy określają stawkę dla Hillary Clinton odbywających się we wtorek w Pensylwanii demokratycznych prawyborów. Pani Clinton musi wyraźnie wygrać z Barackiem Obamą, który ma już o ponad 140 delegatów więcej niż ona, jeśli chce zachować jakiekolwiek szanse na inwestyturę partii demokratycznej. Ostatnie sondaże dawały jej w Pensylwanii od 6 do 10 punktów przewagi. Uznawany za prawą rękę Bin Ladena Ayman al-Zawahiri wzywa muzułmanów w nowym nagraniu umieszczonym w internecie, by pospieszyli na pola bitwy dżihadu, przede wszystkim w Iraku, gdzie świta już, jak mówi, zwycięstwo islamu i porażka krzyżowców. Od poniedziałku, dodajmy na marginesie, w Iraku zginęło dalszych 5 żołnierzy USA. Egipski ideolog Al-Kaidy poświęcił także uwagę Libanowi, w którym widzi fort muzułmański na pierwszej linii frontu i przypisuje mu kluczową rolę w przyszłych bitwach przeciw krzyżowcom i Żydom. Zawahiri krytykuje wreszcie palestyński ruch Hamas za poparcie idei referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Izraelem. Tu Paryż RFI, wróćmy jeszcze na koniec do spraw ekonomicznych. Premier Donald Tusk przedstawił prasie szeroko zakrojony plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Prywatyzacją objęte mają być rozliczne gałęzie gospodarki, w szczególności sektor energetyczny i kopalnie, lecz również warszawska giełda, sektor bankowy, transport i komunikacja, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i drzewny. Rząd Tuska liczy na to, że w efekcie tych operacji do skarbu państwa wpłynąć może 27 miliardów złotych. W dokumencie wymieniono 25 przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne, które pozostaną zasadniczo pod kontrolą państwa, m.in. PKN Orlen i Lotos, spółki gazownicza i miedziowa, porty morskie, sieci kolejowe, elektryczne, gazowe i naftowe, jak również agencja PAP i publiczne radio i telewizja. Bank Anglii zapowiedział w poniedziałek przeprowadzenie kolosalnej operacji finansowej na rzecz wsparcia brytyjskich banków celem przywrócenia płynności kredytowej. Po amerykańskim brytyjski rynek finansowy odczuwa skutki kryzysu kredytów hipotecznych subprimes, a gospodarka niebezpiecznie zwalnia tempo. Drugi co do wielkości bank brytyjski, Royal Bank of Scotland, potwierdził wczorajsze doniesienia prasowe, zapowiadając dziś zwiększenie kapitału o 12 miliardów funtów, czyli 15 miliardów euro, drogą emisji nowych akcji. Równocześnie RBS zapowiada zbycie części aktywów nieuważanych za strategiczne, z czego spodziewa się uzyskać dalsze 4 miliardy funtów. To rekordowe w skali europejskiej zwiększenie kapitału. Służyć ma przywróceniu w strukturze kapitału RBS należytej proporcji środków własnych. Dorzućmy jeszcze na zakończenie, iż największa w Europie spółka lotnicza Air France KLM ostatecznie zrezygnowała z oferty przejęcia Alitalii, która znalazła się na granicy bankructwa. Francuzi wycofują się z rozmów wobec porażki negocjacji. Władze w Rzymie mocno są zakłopotane. Załatwiający jeszcze sprawy bieżące Romano Prodi zebrał ministrów na kryzysowej naradzie. Zwycięzca ostatnich wyborów, Silvio Berlusconi, sprzeciwiał się stanowczo przejęciu Alitalii przez Air France, obiecując uratowanie firmy przez Włochów, choćby i z pomocą jego przyjaciela Putina. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotrowie Błoński i Kamiński.
Główną troską redakcji paryskich dzienników jest dzisiaj decydujący prawdopodobnie pojedynek Hillary Clinton z Barackiem Obamą z okazji prawyborów w stanie Pensylwania. Wielkie fotografie obojga konkurentów zdobią pierwsze strony Le Figaro i Libération. W starciu z Obamą Clinton idzie na całość, tytułuje Le Figaro. Pojedynek w środku kryzysu. Brzmi tytuł w Libération, która z tej okazji publikuje sporą porcję materiałów i reportaży z Ameryki, pogrążonej, jak czytamy, w katastrofie subprimes. Troskę o los Amerykanów podziela felietonista Libération, François Sergent. Jest w kryzysie amerykańskim jakaś skłonność do zaprzeczania oczywistości, pisze. Zarówno u operatorów giełdowych, którzy zapewniają, że najgorsze minęło, u bankierów, którzy niczym alkoholicy obiecują, ujawniając straty, że to ostatni raz, jak i u polityków, którzy po obu stronach Atlantyku zresztą uporczywie nie dostrzegają strukturalnego wymiaru amerykańskiej depresji. Co dziwniejsze, kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich marginalizują w swoich programach sprawy ekonomiczne. 2 miliony Amerykanów straci wkrótce swoje domy, miliony innych straci pracę, a tymczasem zarówno Barack Obama, jak Hillary Clinton pomijają milczeniem tę zasadniczą przecież kwestię, podczas gdy John McCain nie zamierza nic zmieniać. Felietonista lewicowego paryskiego dziennika przepowiada, że jeśli kandydaci nie podejmą tego tematu, to stracą zaufanie współobywateli. Felietonista prawicowego Le Figaro, Pierre Rousselin, skupia się za to na strategii Hillary Clinton. W prawyborach w Pensylwanii stawia ona wszystko na jedną kartę. Nie jest ona w tym stanie faworytem, ale tym bardziej nie wystarcza sama jej wygrana. Musi ona odnieść istny triumf, by odwrócić bieg kampanii i zaprezentować się jako ta, która w listopadzie pokona McCaina. Nie będzie to łatwe. Jeśli Barack Obama pozostaje w tym stadium niebezpiecznym dla niej rywalem, to dlatego, że zdołał on wymknąć się wszystkim etykietkom, które Clinton starała mu się przykleić. Nie jest on ani kandydatem czarnoskórej mniejszości, ani związków zawodowych, ani nawet najbardziej lewicowych środowisk Partii Demokratycznej. Dla demokratów Obama jest nieuchwytny i niedefiniowalny, ale to może nie zadziałać w starciu z McCainem, który odmaluje go jako demokratę rozrzutnego i nieodpowiedzialnego w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Toteż Hillary Clinton od dłuższego czasu stara się podkreślić, że w listopadzie to ona miałaby większe szanse na pokonanie republikanina. Jeśli wygra w Pensylwanii, będzie mogła twierdzić, że wygrała w tych wielkich stanach, w których demokraci muszą w listopadzie pokazać swą siłę. Ale na to, by przekonać superdelegatów, jej zwycięstwo musi być bardzo wyraźne. Dlaczego Chiny robią z Francji swego kozła ofiarnego? Le Figaro i Libération przytaczają na to pytanie odpowiedzi, których udziela Valérie Niquet, kierująca badaniami nad Azją w IFRI, francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Jest bowiem rzeczą znamienną, że właśnie na Francji skupiła się chińska propaganda w związku z igrzyskami olimpijskimi i wystąpieniami na rzecz Tybetu, a władze w Pekinie zaostrzyły ton wobec Francji właśnie w sprawach zarówno gospodarczych, jak i politycznych, mimo że ruch protybetański jest równie silny w innych krajach na Zachodzie. Valérie Niquet przypomina najpierw o przepaści dzielącej Chiny od ogromnej większości krajów na całym świecie. Od zakończenia zimnej wojny opinie publiczne na świecie uległy, w przeciwieństwie do chińskiej, daleko idącej ewolucji i odporne są na propagandę, która nie ma żadnego oparcia w realnej rzeczywistości. Następnie przypomina ona, że Igrzyska Olimpijskie są dla Pekinu stawką polityczną, a nawet strategiczną. Pekin potrzebuje więc sojuszników. W stosunku do Paryża zachowuje się zaś jak zawiedziony amant. Pekin był początkowo zaniepokojony, kiedy miejsce przyjaciela Chin, Chiraca, zajął Sarkozy. Te niepokoje nowy prezydent uśmierzył w czasie swojej wizyty, podejmując wszystkie tematy swych poprzedników. Tym większy dzisiaj zawód Pekinu. Ponadto francuski zły przykład może przynieść dalsze szkody w drugim półroczu, w czasie francuskiej prezydencji Unii. Presja na Francję jest więc ostrzeżeniem. Zgodnie z tradycyjnymi chińskimi zasadami prowadzenia wojny, Francja jest celem do zdobycia lub do wzięcia pod kontrolę, a jednocześnie słabym ogniwem. Niekonsekwentne działania Pałacu Elizejskiego pozwalają Chinom żywić nadzieję na zmiany w wyniku silnych presji, tłumaczy Valérie Niquet.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde bardzo wiele o rolnictwie, skoro światu zagraża głód. Jeszcze niedawno ludzkości zagrażała, wedle Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, monstrualna otyłość i związane z nią choroby, a w tym samym numerze dziennika całą stronę poświęcono dramatowi młodzieży francuskiej cierpiącej na nadwagę. Jest jej w przedziale wiekowym od 3 do 17 lat prawie 18%, w tym 3,5% cierpiących na otyłość patologiczną. Z depesz dowiadujemy się, ile żywności się na świecie marnuje, wyrzuca na śmietnik albo żre bez żadnego powodu. Ciekawe, co się stało ze słynnymi nadwyżkami Unii Europejskiej, tonami żarcia, które kosztowały majątek, ale nie można było ich rozdać potrzebującym, bo wtedy spadłyby ceny żywności. A tego europejski rolnik nie toleruje. Zaraz wychodzi na szosy i wysypuje tam pomidory albo wylewa mleko. Nicolas Barrez przypomina w Le Monde, że ceny żywności podskoczyły w tym roku 35%, z czego zboże o 120%, a ryż o 80%. 100 milionów ludzi znalazło się w sytuacji zagrożenia, podczas gdy liczne kraje wprowadzają wysokie taksy na eksport żywności, na przykład wołowa Argentyna i pszeniczna Ukraina. Planeta odkrywa nagle, że rolnictwo to sektor strategiczny, pisze ekonomista i historyk na łamach Le Monde. Zapomniała bowiem, że nowoczesne nauki ekonomiczne właśnie z rolnictwa się zrodziły. Wzrost cen tłumaczą różne czynniki. Po pierwsze, koniunktura. Na tle kryzysu subprimes fundusze spekulacyjne przeniosły się z finansów i nieruchomości na surowce. Po drugie, trwałe struktury. Ludzkość rośnie w oczach. W roku 2050 osiągnie 9 miliardów i bogaci się, jedząc coraz lepiej i różnicując jadłospis. Przemysł i urbanizacja obgryzają natomiast regularnie powierzchnie uprawne, w Chinach o 3% rocznie. Inwestycje i wydajność pracy były od dawna zbyt niskie. Pawres dopisuje do tej listy zmiany klimatyczne, susze, katastrofy naturalne. Sytuację znacznie pogorszyły też decyzje polityczne. Od 16 lat Unia wyłączyła z upraw 10% gruntów. 100 milionów ton zbóż poszło na biopaliwa. Rolnictwo złożono w ofierze na ołtarzu przemysłu i usług. Tylko nowa, zielona rewolucja zdoła wyżywić przyszłe 9 miliardów ludzi, pisze Pawres w Le Monde, oraz utrzymać rolników stanowiących 3/4 ubogiej ludzkości. W tej dziedzinie rynki nie regulują się same. Alert wymaga interwencji władz, ustalenia norm, regulowania konkurencji. Nie wolno jednak wyprowadzić rolnictwa z rynku. Musi ono podlegać tym samym, co wszystko, prawom produkcji, inwestycji, innowacji. Protekcjonizm, subwencje, kontrola zapasów i cen to lekarstwo gorsze od choroby. Protekcjonizm zubaża konsumenta, hamuje produkcję i wzrost wydajności. Ograniczanie wymiany wzmaga niedobory i sztucznie śrubuje ceny. Europa jest tu na pierwszej linii. Maltuzjanizm, subwencja i protekcjonizm to trzy święte zasady europejskiego rolnictwa. Trzeba czym prędzej przewrócić rolnictwu 3,5 miliona hektarów leżących odłogiem. Przemyśleć od nowa całą politykę rolną z punktu widzenia produkcji, a nie uroków pejzażu. Zlikwidować subwencje eksportowe godzące w kraje rozwijające się. Francja może wyłącznie zyskać na racjonalizacji ekonomicznej rolnictwa i na powrocie na rynki światowe. Jej nadwyżki w tej dziedzinie wyniosły w roku ubiegłym ponad 9 miliardów euro, podczas gdy ogólny bilans handlu zagranicznego odnotowuje 40 miliardów deficytu. Rolnictwo to najmocniejszy atut gospodarczy kraju, pisze w Le Monde Nicolas Vavrez.
RFI.
RFI.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Na targach programów audiowizualnych w Cannes Komisja Europejska była sponsorem tzw. Zielonego Dnia, poświęconego zmianom klimatycznym. Tematem drugiej debaty, która odbyła się 8 kwietnia, były Unia Europejska i media. Konkretnie, czy pomoc i wsparcie finansowe Komisji Europejskiej stawiają pod znakiem zapytania niezależność dziennikarzy i pluralizm mediów audiowizualnych. Tytułowe pytanie brzmiało jeszcze dobitniej. Propaganda czy informacja demokratyczna? W debacie wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej Thierry Wissol, dyrektorzy dwóch telewizji, kanału Euronews i francusko-niemiecko-europejskiego kanału Arte, Michael Peters i Philippe Chazal, konsorcjum Euronet, w którym uczestniczymy, reprezentowali Petra Konen, dyrektor programów europejskich Deutsche Welle i Erland Skalabuig, redaktor naczelny Radio France Internationale. Według jego relacji debata ani przed chwilą nie była polemiczna, raczej informacyjna. Nikt zresztą nie postawił problemu niezależności mediów. Przedstawiciel Unijnej Dyrekcji Generalnej do Spraw Komunikacji Thierry Wissol skupił się na przedstawieniu źródeł informacji, dźwięków i obrazów, którymi służy Komisja Europejska. Mówił także o projekcie Europejskiej Sieci Telewizyjnej w 2009 roku. O oczekiwaniach wobec mediów nie wspominał. To nie znaczy, że ich nie ma. Unii chodzi o to, by więcej informować o Europie, nie o treść, a o ilość informacji, mówi Erland Skalabuig.
Bien sûr, ils ont des attentes. Leur attente principale, elle est surtout que l'on parle davantage de l'Europe. C'est surtout une question de volume de couverture, plutôt, je dirais, que de contenu bien particulier.
Subwencje unijne służą więc głównie temu celowi – zwiększeniu informacji o Europie. Oryginalność Euronetu polega jednak na czymś więcej – na pluralizmie punktów widzenia, mówi Erland Skalabuig.
Nous ne faisons ni plus ni moins que de traiter davantage en profondeur des émissions qui sans cette subvention.
My po prostu informujemy w naszych audycjach więcej i głębiej na temat Europy, czego nie moglibyśmy zrobić bez subwencji unijnych. Wiadomo, że w dziennikach radiowych i telewizyjnych we Francji rzeczywistość widziana jest przez pryzmat francuski, wyłącznie narodowy. Z tej hierarchii informacji aktualności o Europie są przeważnie wykluczone.
Là en l'occurrence, précisément parce que nous avons les moyens de le faire.
Dzięki środkom, jakie posiadamy, możemy informować o aktualnościach europejskich głębiej i jednocześnie z różnych punktów widzenia, które się krzyżują.
De divulguer, d'approfondir, d'expliciter davantage les questions européennes pour les auditeurs.
To jest bardzo ważne, dlatego że bogactwo informacji w Euronecie polega nie tylko na pogłębianiu, upowszechnianiu i wyjaśnianiu słuchaczom informacji o Europie, ale także na przedstawieniu nowego punktu widzenia, który wynika z konfrontacji punktów widzenia różnych narodów, różnych języków. I to właśnie decyduje o bogactwie tej oferty, pluralizmu punktów widzenia na problemy społeczne, polityczne, kulturalne, z których wyłania się coś w rodzaju ogólnoeuropejskiej wizji i tożsamości europejskiej wytwarzanej na antenach.
Et d'avoir finalement une sorte de regard paneuropéen, d'identité culturelle européenne qui se forme à travers les ondes.
To ogólnoeuropejskie spojrzenie jest bez wątpienia ową wartością dodaną, o której mowa w ocenach programów europejskich. Dofinansowując media, Komisja chce rozwijać demokratyczną debatę o Europie. Można ją chwalić lub ganić, ale z pozycji Europejczyków świadomych swej tożsamości kulturalnej. W najbliższy piątek, 25 kwietnia, dowiemy się czegoś więcej. Pani Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za komunikację, przedstawi plan działania na rzecz informacji o problemach europejskich w mediach audiowizualnych.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Ukazało się czwarte wydanie moich paryskich pasaży, czyli opowieści o tajemnych przejściach. Nie wiedziałem, że to czwarte wydanie, ucieszyłem się, bo kto by się nie ucieszył, ale też i zmartwiłem. Wiem mało o swoich książkach i dowiaduję się o nich coraz mniej. Starzeją się one lepiej i bardziej dystyngowanie niż ich autor, co autora napełnia umiarkowaną nostalgią pod warunkiem, że nie patrzy on w lustro. Z okazji czwartego wydania paryskich pasaży koledzy dziennikarze pytali znowu, skąd pasaże się wzięły i po co je pisałem. Odpowiedziałem, zgodnie z prawdą, że pasaże zrodziły się z radości. Kiedy w roku 1989 Polska odzyskała niepodległość, jak niewiele osób o tym dziś pamięta, jak niewiele osób fakt ten potrafi docenić, zadzwonił do mnie mój przyjaciel Antoni Pawlak, jak niewiele osób pamięta, jak trudno było dodzwonić się wtedy z Warszawy do Paryża i z powrotem, i powiedział, wiesz, zakładamy nowe pismo, tytuł trochę głupi, Gazeta Wyborcza, ale potem się tytuł zmieni. Jestem szefem działu kulturalnego, czy mógłbyś pisać felietony z Paryża, trochę snobistyczne, ale bez przesady, trochę erotyczne, ale w granicach, trochę zabawne, ale nierychliwe, trochę aktualne, ale sprawiedliwe. Dobrze, odpowiedziałem i zacząłem pisać. Odpowiedziałem więc dobrze i zacząłem pisać, ale jak pisać? Nie wiedziałem, bo nigdy nie pisałem felietonów do gazet, a poza tym nie wiedziałem, co czytelników pisma o tak niedbałym tytule zainteresować może. Pomyślałem tak. Jeśli prawdę mówili wielcy Francuzi w XVIII stuleciu, a w tamtym stuleciu wielkich Francuzów w przeciwieństwie do stulecia bieżącego było mrowie, ludzi najbardziej interesują dwie rzeczy – życie płciowe i pieniądze. Wielcy Francuzi, na przykład Rousseau, wiedzieli ponadto, że czasami ludzi interesuje również życie wieczne i powiązane z nim didaskalia, ale raczej dopiero wtedy, kiedy dwa poprzednie warunki szczęśliwości zostaną spełnione w miarę potrzeb, oczekiwań lub fantazmatów. Jak więc pisać o tym, co znakomitą większość czytelników pisma o dziwacznym tytule naprawdę interesuje, by czytelnika nie urazić lub nie zgorszyć? Na tym właśnie polega sztuka. Na tym właśnie polega artyzm. Od wieków. Po wieki wieczne. Artyzm to znaczy owijanie w bawełnę w taki sposób, żeby się wydawało, że się niczego nie owija. Artyzm polega na owijaniu i odwijaniu jednocześnie, na odsłanianiu i przykrywaniu. Na uchylaniu rąbka tajemnicy i przysłanianiu tajemnicy delikatną warstwą umiejętnie dobranych słów. Artyzm polega, krótko mówiąc, na pochwyceniu odpowiedniego tonu. Na pisaniu w taki sposób, by sztuka pisania nie wydawała się sztuczna, lecz całkiem naturalna. Czym jest ton? Nastawieniem ku, nastrojeniem, nastrojem. Pisać o drobiazgach, o codziennych przejawach wieczności tak, jakby się tańczyło, jakby się fruwało, jakby się śpiewało, jakby się chodziło po mieście w uniesieniu. Nie jakby nawet, ale po prostu fruwać, tańczyć, śpiewać i chodzić słowami. Tylko wtedy odsłonić się może, na chwilę krótką niczym błysk błyskawicy, radość powszedniego istnienia w świecie, w którym wypadło nam żyć. Czy taka sztuczka, niesztuczna, udała mi się nieco? Nie mnie o tym sądzić. Czym były paryskie pasaże? Większość pasaży zbudowano w Paryżu po roku 1822 w ciągu piętnastolecia. Powstały one dzięki bujnemu rozkwitowi handlu tkaninami. W pasażach otwarto sklepy pełne atrakcyjnych towarów, pierwsze kantory handlowe dysponujące znacznymi zapasami, zwiastujące pojawienie się wielkich magazynów. Balzac myślał o sklepach w pasażach, gdy pisał o wielkim poemacie półek wyśpiewujących barwne strofy od Madeleine do rogatki Saint-Denis. W pasażach rozkwitł handel przedmiotami zbytku. Do zwiększenia obrotów sprzedawcy zaprzęgali sztukę. Pasaże stały się zatem przedmiotem podziwu i kontemplacji dla współczesnych. Długo stanowiły atrakcję turystyczną. W ilustrowanym przewodniku po Paryżu w 1834 roku czytamy: pasaże, najnowszy wynalazek przemysłowego luksusu, składają się z korytarzy przykrytych szklanych dachem i wyłożonych marmurem. Przenikają one całe kwartały kamienic, których właściciele zgodzili się na tego rodzaju przedsięwzięcie. W pasażach oświetlanych z góry promieniami przenikającymi przez szkło zainstalowały się najbardziej eleganckie sklepy, przeto pasaże tworzą rodzaj miasta osobnego świata w miniaturze. O osobny świat, o mały światek błagałem, pisząc paryskie pasaże.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Le Sacre du Tympan, zespół Freda Palema, wydał właśnie nową płytę La Grande Ouverture. Poprzednie dwie ukazały się kolejno w 2002 i 2005 roku. W 2006 roku zespół dostał pierwszą nagrodę w muzycznych wiktoriach jako jazzowa rewelacja roku. Szef grupy Fred Palem jest jeszcze młodym człowiekiem, chociaż jest już tą dojrzałą młodością młody. Urodził się w 1973 roku. Skończył paryskie konserwatorium w klasie jazzu, ale nie od jazzu zaczynał karierę. Początkowo komponował muzykę do spektakli teatralnych i musicali. Dopiero w 1998 roku utworzył swój własny zespół Le Sacre du Tympan, którego nazwa jest aluzją do utworu Strawińskiego po francusku Le Sacre du Printemps. Kompozycje Palema są zresztą mieszaniną wielu gatunków, ale nie chodzi nam przecież o to, żeby je sklasyfikować. Lepiej posłuchajmy. Zacznijmy od utworu tytułowego, czyli uwertury.
Thank you.
Fred Palem początkowo był samoukiem. Zanim zainteresował się jazzem, był przede wszystkim zafascynowany rockiem. To zresztą miłość, która nie minęła, co doskonale słychać w jego kompozycjach. No bo proszę tylko posłuchać. Którego przed chwilą Państwo wysłuchaliście, nosi tytuł Zombie, a do wykonania go zostali zaproszeni Sébastien Tellier, muzyk i piosenkarz rockowy, i Mathieu Chédid, bardziej znany jako M od pierwszej litery imienia, również piosenkarz i muzyk, przy okazji kompozytor i również rockowy. Trudno, żeby ten utwór zabrzmiał inaczej. Dla tych, którym podoba się muzyka grupy Les Sacres du Tympans, mam dobrą wiadomość. Wystąpią oni 5 i 6 maja w Paryżu, a na razie mamy ich trzecią płytę. Zastanawiałam się, co wybrać dla Państwa na zakończenie i muszę przyznać, że decyzja nie była łatwa, bo jest jeszcze kilka utworów, które wydają mi się prawdziwie godne uwagi. Na przykład Midnight Sun albo Picasso Blues z bardzo ładną solówką Juliana Luro czy La Voisine des Oiseaux z San Severino. Ostatecznie będzie to jednak kawałek łagodnego jazzu z wokalem Juliette Pacron, Full de Taïm.
love with you. And fool as I am for thinking you love me too. A little coquette, and all my dreams just disappeared like the smoke from a cigarette.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
RFI.
Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Nathalie Sarraut i jej sztukę pod tytułem Pour un oui ou pour un non, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Z powodu mało ważnej, zdawałoby się, wypowiedzi dochodzi do zerwania między przyjaciółmi, nazwanymi tu symbolicznie H1 i H2. Węzłem dramatycznym utworu jest sposób wymawiania słów c'est bien ça.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours, je ne suis pas si obtus.
Oh si. Pour ça, tu l'es. Vous l'êtes tous, du reste.
Alors, chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit, c'est bien juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs.
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça.
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement. Bien. Et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça, oui, c'est le cas de le dire, ce ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre. Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
Czy tekst został dobrze zrozumiany?
Qui a voulu rompre?
Kto chciał zerwać?
Homme numéro 2.
Pourquoi homme numéro 2 ne veut-il d'abord donner aucune explication?
Dlaczego początkowo H2 nie chce dać żadnego wyjaśnienia?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 ne comprendra pas.
Qu'a dit homme numéro 1 à homme numéro 2?
Co powiedział H1 do H2?
Il lui a dit, c'est bien ça.
Pourquoi homme numéro 2 a voulu rompre à cause de cette phrase?
Czemu z powodu tego zdania H2 chce zerwać?
parce qu'il pense que homme numéro 1 lui a parlé sur un ton méprisant.
Sedno konfliktu tkwi w sposobie wypowiadania tego tekstu. Przyczyną sporu między przyjaciółmi jest przecież ton uznany za pogardliwy. Początkowo prośba o wyjaśnienia brzmi przyjaźnie, ale z nutą zniecierpliwienia. H1 jest więc zadowolony, kiedy je otrzymuje.
A, on y arrive.
Wyrażenie on y arrive oznacza w tym kontekście on aborde enfin le sujet. Wreszcie przystępujemy do rzeczy. W języku potocznym stosowane jest w rozmaitych sytuacjach.
Je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfui de la maison.
Ah, on y arrive après deux jours de silence.
H2 obwinia się i kaja, tłumacząc przyczyny i okoliczności.
Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé.
Ciągle używa wyrażeń ogólnikowych, je ne sais plus quel, i przymiotników oznaczających coś mało wartościowego, jak dérisoire czy quelconque.
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
H2 wyjaśnia na koniec.
Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
H1 jest zaskoczony, oczekiwał czego innego. Aby wyrazić swoje niedowierzanie, używa trybu rozkazującego.
Répète-le.
Myśli, że może się przesłyszał, niedowierza własnym uszom.
J'ai dû mal entendre.
Czasownik devoir, zastosowany w charakterze słowa posiłkowego, może wyrażać wątpliwość. Znaczy wówczas to samo, co...
Il me semble que j'ai mal entendu.
H1 jest zaskoczony.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut être ça. Ce n'est pas possible.
Takie zdania wykrzyknikowe wyrażają opinię, czasami natomiast oddają niedowierzanie.
Et tu as payé 80 francs une place de cinéma? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas partir en vacances avec lui.
Następnie pytania bohaterów dialogu stają się bardziej bezpośrednie. H1 prosi przyjaciela o potwierdzenie.
Non, mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
Co oznacza?
Ce ne peut être vrai.
H1 chce się upewnić.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe.
Waha się, przekonany, że źle coś zrozumiał. Nadal nie dowierza, używa więc trybu przypuszczającego w czasie przeszłym.
Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs? Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça.
H1 nie pojmuje, jak te proste słowa mogły spowodować tak ostrą reakcję. Zwrot c'est bien ça jest często używany jako potwierdzenie stanu faktycznego.
Vous avez raison. C'est bien ça.
Ale wypowiedziany z zawieszeniem głosu c'est bien ça wyraża pochwałę, na przykład kiedy profesor mówi do ucznia.
C'est bien ça.
Odmienna intonacja może zmienić sens zdania. W omawianym tu dialogu ton, artykulacja, rytm nadają wypowiedzi specyficzne znaczenie. H2 mówi:
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
A nieco dalej precyzuje:
Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Un accent mis sur bien. Un étirement. Bien et un suspens avant que ça arrive.
Ze słów H2 wynika, że to zawieszenie głosu i akcent wyniosłości będą powodem zerwania przyjaźni. Prawdą jest, iż rozmówcy biorą całkowitą odpowiedzialność za intonację i sposób artykulacji, które mogą zmienić sens zdania. Ich intencje wyrażają się w nieznacznych niuansach modulacji głosu. Nathalie Sarraute dużą uwagę przywiązuje do podtekstu wypowiedzi. Kiedy dokładniej analizujemy, zdawałoby się, niewinne słowa, tracimy czasem pewność co do ich znaczenia. Dzisiejsza lekcja była okazją do poznania wyrażeń zawierających podejrzenia i wątpliwości. W niezbyt jasnej sytuacji bardzo ważny jest ton wypowiedzi, gdyż może on kompletnie zmienić jej sens. Modulacje głosu, akcent zdaniowy i akcent wyrazowy ujawniają zamysł mówiącego.
C'était tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/
po polsku.